Na archiwalnej półce znalazłam audycję Tadeusza Kajana z tamtej strony okienka. Jest to spotkanie ze Zdzisławem Morawskim z 1964 roku. Zdzisław Morawski, książę poetów, napisał 15 tomików poezji, 3 powieści, 11 sztuk dramatycznych, 7 utworów dramatycznych wystawił i 7 słuchowisk radiowych w latach 70. na nie także we wspomnieniach przyjdzie czas. Oczywiście nie liczymy felietonów, wielu recenzji i artykułów o kulturze. Zdzisław Morawski zawsze chciał być przede wszystkim poetą polskim, ogólnopolskim i na pewno był, ale dopiero po latach z wierszy odczytanych długo po napisaniu widać, jak również był gorzowski, lubuski. W wierszu Mozaika wymienia krainy, które miały na niego wpływ. Kujawy, Mazowsze, Pałuki, Wielkopolskę, ale dla poety moja jest tylko Gorzowszczyzna. Taki termin ukuł dla swojej lokalności. Zapraszam zatem Państwa do wysłuchania rozmowy pierwszej, bo będą dwie, a w środku fragment jego opowiadania, bardzo, bardzo już zapomnianego. Czyli, czy mnie jeszcze pamiętasz?
Czy mnie jeszcze pamiętasz? 65 lat Radia Zachód.
Ostatni konkurs prozatorski rozpisany przez słynne wrocławskie wydawnictwo Ossolineum przyniósł pierwszą nagrodę w dziale powieści autorowi gorzowskiemu, członkowi Zielonogórskiego Oddziału Związku Literatów Polskich Zdzisławowi Morawskiemu. Pierwszą nagrodę w tym konkursie otrzymała jego powieść pod tytułem Nie słuchajcie Alojzego Kotwy. Chciałem przypomnieć, że debiutowałeś tomem wierszy zatytułowanym Pejzaż myśli, następny Konopne sploty, Płaskorzeźby, Rejs przez ciche źródła. To jest ta linia poetycka. A oprócz tego niedawno oglądaliśmy w Gorzowskim Teatrze twój debiut sceniczny sztuki Wilcze doły. No a jeszcze wcześniej spotkaliśmy się z powieścią Kwartał Bohaterów. Jeśli jeszcze dodać recenzje telewizyjne i publicystykę, słowem, cała paleta gatunków twórczych.
Ja jednak, jak dotąd, czuję się najbardziej poetą. Wydaje mi się, że poezja jest tym, co jest mi najbliższe. Ale warto byłoby chyba tutaj powiedzieć, jak to się staje, że człowiek piszący wiersze czasem chwyta się za pióro i pisze prozę. Wydaje mi się, że życie, które nas otacza, które przeszliśmy, które niejako zapisało nasz psychiczny pejzaż, domaga się swego odpisania, bym tak powiedział, swego urzeczywistnienia. Zakodowało nas w jakiś sposób. I ten materiał, które nam życie zapisało w naszej psychice, domaga się innych często form. Bywa tak, że ramy wiersza niejednokrotnie są za ciasne dla wypowiedzenia tych treści, które ma pisarz w swoim dorobku życiowym, w swoich obserwacjach życiowych. I wtedy, tak mi się wydaje, poeta chwyta za pióro i zaczyna pisać prozę. W rezultacie takich właśnie inspiracji z otoczenia, inspiracji z życia, z obserwacji, tak to się ładnie w socjologii nazywa, obserwacji czynnej.
Uczestniczącej.
Otóż z tej obserwacji zrodziła się powieść Kwartał Bohaterów, dotycząca przecież lat 1945-6 najwyżej. Właściwie pierwszego kwartału roku 1945, kiedy to wszyscy razem zapisywaliśmy pejzaż tej ziemi sobą, zagospodarowywaliśmy gospodarczo, że tak powiem, kulturalnie, a równocześnie ten pejzaż w jakiś sposób i w nas się samych zapisywał. I tego dotyczyła powieść Kwartał Bohaterów.
Ale pozwól, że ja jeszcze zatrzymam się moment przy twoim dorobku i poszukiwaniach poetyckich. Sprzed bodaj 15-14 lat pamiętam pierwsze twoje wiersze debiutanckie. To były wiersze nieprzekraczające na ogół 4 8-10 wersetów.
Króciuteńkie wierszyki.
W ostatnim czasie, kiedyśmy przygotowywali twoją audycję, były już wiersze potoczyste, wiersze strumienie, już pod względem samej objętości bardzo poważne.
Poezja jest samą w sobie formą bardzo ścisłą. Poeta już po ogromnych doświadczeniach poetów poprzedników, a więc całej poezji, jakbyśmy powiedzieli, dąży jak najbardziej do syntezy, do skrótu. Obawia się jak tego najgorszego szatana, gadulstwa, rozgadania. Obawia się, żeby te wiersze nie były przegadane, żeby one były ścisłe. Stąd ta dążność do maksymalnej skrótowości. Ale zawsze, jak to z debiutami bywa, często się przesadza. Bardzo często. Mnie się wydaje, że ta zbyt duża skrótowość to była wyrazem właśnie tego zbytniego strachu, zbytniej przesady.
Wróćmy jednak do twojej prozy. Mówiłeś o kwartale bohaterów. A wobec tego, jak scharakteryzowałbyś tą jeszcze nieznaną czytelnikowi powieść nagrodzoną pierwszą nagrodą we Wrocławiu Nie słuchajcie Alojzego Kotwy? Co z tej powieści dowie się czytelnik? Lub inaczej, co ty sam chciałeś w tej powieści wyrazić?
Dla autora to jest najtrudniejsze chyba pytanie.
Powiem ci, dlaczego je stawiam, wiesz.
Tak.
Nasz przemysł poligraficzny i wydawnictwa mają to do siebie, że może być taka sytuacja, że dzisiaj czytaliśmy wszyscy zainteresowaniem o tym zaszczycającym nasze środowisko komunikacie o twojej nagrodzie, a na powieść przyjdzie nam trochę długo czekać, wiesz, więc tu musimy jedno z drugim pogodzić.
Oczywiście ja rozumiem jej ciekawość, zainteresowanie i niepokoje. Więc co jest z tą książką Nie słuchajcie Alojzego Kotwy? Jest to powieść, tak zwana powieść krótka. Liczy zaledwie 149 stron maszynopisu. Jest ona skonstruowana na takiej zasadzie, że pewien człowiek mieszkający w pobliżu kompleksu miejskiego, średniego kompleksu miejskiego, ale jednak na wsi, jest jako taksówkarz, mający zresztą dosyć barwną biografię, w pewnym momencie popadł w konflikt z otoczeniem. Jest przekonany pewnej nocy, że grupa, z którą popadł w konflikt, grupa, na której czele stoi Alojzy Kotwa, pisze na niego skargę za jego zachowanie, za jego postawę. W sumie oczywiście za jego szczerość także, dlatego że on kiedyś, będąc w przyjaźni, kiedy biografie jego i Alojzego Kotwy w jakiś sposób się łączyły w dalekiej przeszłości i z wcześniejszej przeszłości, a więc tej przedwojennej przeszłości i powojennej przeszłości. W tych układach, kiedy to się wszystko łączyło, on wyznawał szczerze pewne sprawy ze swego życia. No oczywiście te sprawy, których może nie wyznawałby, gdyby nie traktował Alojzego Kotwy za swego przyjaciela. Otóż dochodzi do wniosku, że właśnie Alojzy Kotwa wykorzystuje to w sposób niecny przeciwko niemu. Więc pewnej nocy letniej, zapatrzony w światła, w oświetlone okna miejsca, gdzie ewentualnie ci jego przeciwnicy, jak on to nazywa, moi wredni, piszą na niego tęże skargę, sam pisze coś w rodzaju antyskargi. I ta książka na 150 stronach jest właśnie skargą przeciwko skardze.
Archiwalnie, bo z półki taśma wzięta, wspominamy dzisiaj Zdzisława Morawskiego, który najwybitniejszym gorzowskim poetą był. Ale Nie słuchajcie Alojzego Kotwy została ta powieść napisana przez Zdzisława Morawskiego w 1969 roku, ale wydana dopiero 10 lat później. I ta rozmowa Tadeusza Kajana, ta pierwsza o właśnie Alojzym Kotwie, jest z 1970 roku. Ale na archiwalnej półce znalazłam pierwsze polskie opowiadanie, pierwsze opowiadanie Zdzisława Morawskiego. Z tamtej strony okienka, ono oczywiście jest obszerne, ponad 30-minutowe, proszę się nie obawiać, tyle nie będzie, dużo mniej. Uznałam, że w związku z tym można państwu to opowiadanie przypomnieć z racji tego, że myśmy je jako Radio Zielona Góra pierwsi nagrali. Czyta Jerzy Jasiński, aktor Teatru Ziemi Lubuskiej, który był także w latach 61-63 aktorem teatru w Gorzowie Wielkopolskim imienia Osterwy, a później w Lubuskim Teatrze imienia Kruczkowskiego w Zielonej Górze spędził 4 lata. Umarł w Kielcach w wieku 50 lat. Z tamtej strony okienka. Fragment opowiadania pierwszego nagranego w naszej rozgłośni, 64 rok, autor Zdzisław Morawski.
Michał Fabian nie był stary, ale był urzędnikiem starej daty, jak mówili o nim koledzy i przełożeni. Nie uznawał maszyn do pisania i maszynistek. Jego skoroszyty i segregatory opatrzone były w starannie wykaligrafowane nalepki. Wszelkie spisy robione przez Fabiana były czyste i dokładne. Kartoteki prowadził z wzorową pedanterią. Nawet pisał kaligraficznie według wzorów dobrej rosyjskiej szkoły. Często zżymał się w duchu na młodego pomocnika, którego urzędnicza robota była lada jaka, przeznaczona do przepisywania na maszynie. Ale ostatnio bez maszyny nie można się było obejść, gdyż starostwo żądało sprawozdań i wykazów w 3 egzemplarzach. A po drugie dlatego, że z każdym miesiącem w referacie Fabiana przybywało pracy. Rósł stos kartotek, rosły spisy. Fabian urzędował spokojnie. Dokładnie o godzinie 8 otwierał okienko, dokładnie o 15 je zamykał. Czynności te wykonywał bez pośpiechu, prawie automatycznie. Pomocnik Fabiana, młody Koziarski, opowiadał o nim, że jest to człowiek-robot. Że nic go nie może ani zaskoczyć, ani wyprowadzić z równowagi. Gdy raz o 15 skrzypnęły zawiaski przy zamykaniu okienka, to na drugi dzień rano Fabian przyniósł do biura oliwy i zawiaski nasmarował. Cóż jednak znaczyło zdanie Koziarskiego wobec opinii burmistrza, że Fabian jest pracownikiem trochę staroświeckim, ale daj nam Boże więcej takich. Zresztą na tym miejscu tylko tak jest potrzebny, dodawał burmistrz. Koziarski, siedząc w głębi pokoju, często słyszał gniewne głosy dochodzące zza okienka i słyszał beznamiętne pytania kierownika referatu. Nazwisko, imię ojca, data urodzenia, miejsce zamieszkania, ostatnie miejsce pracy. Na wszelkie pokrzykiwania interesantów Fabian niezmiennie odpowiadał. Zapisaliśmy, zobaczymy, poczekajcie, damy odpowiedź, wywiesimy listę. Nigdy nie zatrzasnął okienka przed nosem zbyt natarczywego interesanta. Nigdy na żadnego nie fuknął. Koziarski często pytał zwierzchnika, co się stanie, jeśli rejestry będą dalej rosnąć z tak zastraszającą szybkością. Fabian kilka razy w ogóle nie odpowiedział, aż wreszcie odparł, że zrobi się nowe segregatory. A ilość interesantów za okienkiem nieustannie wzrastała. Fabian do kartotek ojców dopisywał daty urodzenia i imiona dorosłych synów. Tym, którzy założyli własne rodziny, wypisywał samodzielne kartoteki. Rodzinom dopisywał nowonarodzone dzieci. Można powiedzieć, że z urzędowej strony okienka był jedynym człowiekiem, który znał dokładnie stan osobowy rodzin swych interesantów. Wiedział, kto zawarł związek małżeński, komu urodziło się dziecko, kto wyjechał szukać zarobku, kto wrócił. Był Fabian mimowolnym, urzędowym kronikarzem ludzi zza okienka.
Usłyszeli państwo fragment opowiadania Zdzisława Morawskiego z tamtej strony okienka w interpretacji Jerzego Jasińskiego. A teraz wracamy jeszcze raz do rozmowy Tadeusza Kajana ze Zdzisławem Morawskim.
Teraz popytam cię trochę o pisarstwie scenicznym i o twoich związkach z teatrem. Chcę popytać dlatego, że w twojej bibliografii autorskiej są odnotowane dwie bardzo różne pozycje. Wilcze Doły, sztuka umownie mówiąc dla dorosłych, i w tym samym Gorzowskim Teatrze wystawione baśń o zaczarowanym chlebie, którą zresztą sam nazwałeś sztuką dla dzieci. Czyli i w dramaturgii też dwie różne linie, ale czy naprawdę różne?
Ja mam wrażenie, że nie bardzo, bo tak gdybyśmy się uparli, to zarówno i Wilcze Doły, jak i baśń o zaczarowanym chlebie, to są takie bardzo współczesne moralitety. Z tym, że jeden jest dla dzieci, a drugi jest dla dorosłych. A więc to jest moralitetem i to jest moralitetem. Oczywiście, że oparte na innych wątkach, oczywiście, że oparte na inne sprawy, jakie się rozgrywają. Wilcze Doły jest to rzecz rozwiązywana raczej w sferze takiej dosyć groźnawej, nawet bym powiedział chwilami ponurej groteski. Natomiast baśni o zaczarowanym chlebie to taka bardzo pogodna opowieść dla dzieci z wydźwiękiem. Jest to bardzo polska bajka.
Czy to jest baś zasłyszana w twoich latach dziecięcych i pacholęcych?
Właśnie w tym rzecz, że główny wątek, że tak powiem oś, to znaczy ten początek, oś fabularna, ta podstawa wyjściowa dla stworzenia tego utworu, dla pisania tego utworu, to była zasłyszana opowieść przez babkę. Babkę typową, starą kujawiankę, która znała niezliczoną ilość gadek. I wtedy, kiedy ona mi to opowiadała, ani przez myśl mi nie przeszło, że ja będę kiedyś pisarzem. Oto jest jednak ogromna skarbnica, do której pisarze będą zawsze sięgać. Jeszcze jest niewyczerpana.
Nie będziemy mogli w dzisiejszej audycji przedstawić twoich fragmentów dramaturgicznych. To jest, jeśli tak można powiedzieć, specjalny rodzaj przedstawienia radiowego. Wobec tego powiedz jeszcze, jak wyglądają inne twoje plany? Słyszeliśmy o sztuce świeżo proponowanej Teatrom Lubuskim.
Jako stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki napisałem utwór sceniczny pod tytułem Maria Preta lub też pod tytuł Życie nie znosi żałoby. Jest to utwór nieco innego rodzaju. To już jest rzecz gotowa. Jest złożona i w agencji autorskiej, w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Wiem o tym, że niektóre teatry już się zainteresowały tą rzeczą, zainteresowały się poważnie i mam nadzieję, że może będziemy oglądać tę rzecz w niedługim czasie w postaci scenicznej, prapremierowej realizacji. Ja osobiście do tego utworu, do Marii Prety, przywiązuję dość dużą wagę.
Jest to w każdym razie, uważasz, w twoim kierunku prób dramaturgicznych rzecz tymczasem najpoważniejsza.
Tak, z całą pewnością. Najdojrzalsza.
I tak to państwo słyszeli, zatrzymane w czasie głosy naszego starszego kolegi po fachu, Tadeusza Kajana i księcia Gorzowskiego, księcia poetów, Zdzisława Morawskiego. To powiedzieć należy, że po śmierci pisarza, a w tym roku, w październiku, minie 26 lat, ukazał się jego właściwie jeden tomik wierszy. Natomiast inne wiersze pozostawały w małych, trudno dziś dostępnych tomikach sprzed nawet 50 lat. Ale jest rok 2014 i właśnie wtedy ukazał się opasły tom wierszy Zdzisława Morawskiego wydany przez Gorzowski Oddział Związku Literatów Polskich dzięki dotacji z budżetu miasta Gorzowa. Jest to 80% wierszy poety. Wyboru dokonał Ireneusz Krzysztof Schmidt, który ułożył wiersze w czytelne rozdziały, a tom zamyka obszerny krytyczny esej o twórczości gorzowskiego poety pióra Czesława Sobkowiaka. To było w 2014 roku. A w listopadzie, w ubiegłym roku 2017 roku, rzeźbiarka gorzowska upomniała się o Morawskiego, Zofia Bilińska, która powiedziała Gazecie Lubuskiej tak, chciałabym dołożyć rzeźbiarską cegiełkę do budowy w Śródmieściu akcentu upamiętniającego tę znaczącą dla miasta postać. Uhonorowanie Zdzisława Morawskiego powinno być priorytetowym obowiązkiem władz Gorzowa i jego mieszkańców. zasugerowała miejsce, skwer przed dawnym Empikiem, nad klubem Zdzisław Morawski mieszkał i tworzył, a w nim toczył intelektualne dysputy przy słynnym stoliku numer 1. Jak będzie, zobaczymy. W każdym razie Zdzisław Morawski został pochowany na gorzowskim cmentarzu w Alei Gwiazd. Na Starym Rynku w Gorzowie Wielkopolskim znajduje się poświęcona mu tablica, a na naszych archiwalnych półkach pozostały jego dramaty, nagrania i przede wszystkim jego głos w nagraniach zachowanych przez Radio Zielona Góra wówczas. Radio Zachód teraz może to przypominać w 65 roku swojego istnienia.
65 lat Radia Zachód.
Ze szkiełkiem mędrca.
Wspominasz?
Tu koncert reklam.
Pamiętasz?
Koń by się uśmiał.
Słuchasz?